Drodzy, postanowiłem nie marnować pozostałej porcji czasu na ubieranie marynarki. Ale jeszcze pewien obowiązek wykonam, bo dotychczas nie było to możliwe. Przekazuję jeszcze pozdrowienia od mojej córki Kasi i zięcia Rafała. Od żony już było tu przekazane pozdrowienie. Drodzy, dalszy ciąg pytań, chociaż ja je znowu ponumeruję od nowa, czyli pytanie pierwsze. Brzmi ono tak. Jaką pracę wykonywały niewiasty przy wejściu do przybytku? Jaką pracę wykonywały niewiasty przy wejściu do przybytku? Myślę, że chodzi tu o tekst pochodzący z drugiej księgi Mojżeszowej, 38 rozdział i 8 wiersz, gdzie jest powiedziane tak. I uczynił umywalnię miedzianą z podstawą również miedzianą, wykonaną z lusterek niewiast pełniących służbę przy wejściu do namiotu. Taki tekst znajdujemy w Piśmie Świętym. Przede wszystkim, analizując fakty, ten zbiornik miedziany, czy ta miedziana wanna, bo tak też w niektórych miejscach jest powiedziane, czyli ta umywalnia, powstał kilka miesięcy przed powstaniem samego przybytku. Czyli jeżeli to były lusterka wzięte od tych niewiast, których też różne tłumaczenia mówią, które usługiwały tam, które przybywały tam przed to wejście, to nie był przybytek. To był, jak pamiętacie, namiot, który wcześniej funkcjonował, w którym Mojżesz sprawował swoje funkcje, ale to jeszcze nie był przybytek. Czyli nie były to niewiasty gromadzące się przy wejściu do przybytku, ale przy wejściu do namiotu, w którym funkcjonował Mojżesz. Co one tam robiły? Nie wiem. W ogóle jako ciekawostkę jeszcze powiem, a wcześniej zdejmę zegarek, żeby tego czasu jednak dopilnować. Hebrajski tekst w tym miejscu napisany nie mówi nic o niewiastach. Tam jest użyty imię słów, który jedynie sugeruje, że chodzi o płeć żeńską w liczbie mnogiej. Gromadziły, czy przychodziły, czyli z lusterek które gromadziły się, bądź przychodziły do namiotu. Z lusterek tych, które przychodziły lub gromadziły się, nie ma powiedziane, że to były niewiasty, ale no z tego wynika, że była to płeć żeńska i że było ich przynajmniej dwie, a bądź może więcej takich niewiast tam się gromadziło. Właśnie niektóre tłumaczenia podają, że to była jakaś systematyczna służba tam przez nie pełniona, inne mówią, że one tam tylko się gromadziły, więc trudno tutaj powiedzieć. Natomiast co one tam robiły, znowu użyję słowa nie wiem. Literatura prawdy nam nie podaje, co te niewiasty tam robiły przy tym namiocie, w którym funkcjonował Mojżesz, jaka ich tam była funkcja. Jedynie antytyp, który tutaj jest pokazany, i to tłumaczą już słudzy pańscy, ten antytyp mówi, że to mogły być panny, które tam przychodziły, bo one reprezentują w tej usłudze i w tej możliwości udzielenia tych zwierciadeł jako części Biblii sług pańskich, którzy usługiwali, a słudzy pańscy często pokazani są przez panny, przez czyste jednostki i stąd jedynie jest taka sugestia, że chodzi tutaj o panny, które gromadziły się przy namiocie, w którym urzędował Mojżesz, ale to nie był przybytek. Tyle jestem w stanie na ten moment odpowiedzieć na to pytanie, kochani. I przechodzę do pytania numer dwa. A ono brzmi tak. Czy i kiedy traci usprawiedliwienie przed Bogiem małżonek lub małżonka, gdy jedno jest poświęcone, a drugie nie, a mają dzieci? Wiem, że jak są małe dzieci, to jedno z małżonków korzysta z usprawiedliwienia drugiego, aby dzieci były uświęcone. Co się dzieje, gdy dzieci tych małżonków są już dorosłe i odpowiadają same za siebie? Czy wtedy jedno z małżonków, które jest niepoświęcone, traci usprawiedliwienie? Dziękuję, jest powiedziane. Więc tym bardziej trzeba odpowiedzieć. Kochani, ja nie znalazłem nigdzie myśli, żeby poświęcenie jednego z małżonków usprawiedliwiało drugiego małżonka. Są pewne wyjaśnienia, ale one nic nie mówią o usprawiedliwieniu tej drugiej osoby. Ja może zacytuję kilka rzeczy, które podane są w literaturze prawdy i tutaj będę próbował to zaraz odczytać. Tak, trochę mi te kartki się za szybko przewracają tutaj u mnie w tej mojej książce. Może jeszcze powiedzmy, że tekstem, który tutaj jest podstawą i do tego pytania, i do tych rozważań, to zapis z pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział i 14 wiersz, gdzie czytamy w Biblii Gdańskiej tak. Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona jest przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. To uwspółcześniona Biblia Gdańska w takiej formie te myśli podaje. I teraz brat Russell w reprincie 32.04 napisał tak. Apostoł wykazuje, Paweł oczywiście, bo on to napisał, że pod niektórymi względami wierząca żona wywiera dodatni wpływ na męża albo wierzący mąż na niewierzącą żonę, co się tyczy dzieci, bo inaczej dziadki ich byłyby uznane za nieczyste. Czyli popatrzmy, tutaj nic nie pisze brat Russell o jakimkolwiek usprawiedliwieniu. Inna myśl, też z reprintu 4090 pochodząca. Chociaż Pan poinformował swoje dzieci, aby nie ciągnęły nierównego jarzma z niewiernymi, to wtedy, gdy to jarzmo albo związek małżeński poprzedzą ich przymierze z Panem, to z łaski Pańskiej dzieci ich są poczytane za święte i dzięki jednemu z rodziców poświęconemu Panu. Błogosławieństwo Boże będzie z danym dzieckiem, choćby jedna strona rodziców była niewierna. Paweł, apostoł, podaje to, no i w tym tekście, który odczytaliśmy. Czyli to wcale nie jest tak, że ta druga strona jest wtedy usprawiedliwiona, bo gdyby była niewierna nawet, to takie błogosławieństwo przechodzi na dzieci i te dzieci rzeczywiście, jak w innym miejscu jest powiedziane, one są do czasu osiągnięcia wieku, który pozwoli im samodzielną decyzję podjąć co do służby Panu, one są traktowane jako usprawiedliwione. Ale do tego czasu tylko. Natomiast nic nie jest powiedziane o jakimkolwiek usprawiedliwiającym wpływie na drugiego z małżonków. Nawet więcej, w następnym tekście mówi, gdyby on chciał odejść, to niech odejdzie. Czyli jaki on jest usprawiedliwiony, gdyby chciał odejść? Bo przecież to wtedy by automatycznie przechodziło na niego, on by był usprawiedliwiony. A jak odszedł? Bo potem może wrócić. Ale jak odszedł, to co? To dalej jest usprawiedliwiony? Nie. A więc myślę, że tak należy do tej sprawy podejść i jest to logiczne, wytłumaczone ze strony sług pańskich. No i kolejne pytanie, trzecie. Długie pytanie, krótka odpowiedź. Proszę odpowiedzieć. Wiem, że to siostra napisała, bo tak napisała, że sama nie potrafię tego rozeznać, czyli na tej podstawie pytająca jest siostrą. Proszę odpowiedzieć, czy Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej stworzył wino alkoholowe, czy był to tylko sok? 700 litrów, czyli 6 stągwi, no dobre rozeznanie w pojemności tych stągwi, myślę, że byłoby to sprzeczne z Abakuka 2.15. Ja może zaraz to odczytam, jak ten Abakuk 2.15 brzmi, bo tu zaznacza siostra, że to musi według Biblii Gdańskiej być zacytowane, więc według takiej Biblii to zacytuję. Biada temu, który poi bliźniego swego, przystawiając naczynia swego tak, aby go upoił i napatrzył się na gości jego. No, jakiś słaby związek widzę między tym jednym tekstem a tamtymi, ale no dobrze, chcę tylko tu osoba pytająca podkreślić, jaki zły wpływ może mieć alkohol na pijącą osobę. I to jest fakt, że wypicie dużej ilości alkoholu może doprowadzić do takiego stadium, że rzeczywiście można potem takie dziwne obserwacje prowadzić. Ale chcę wam powiedzieć, że chleb zjedzony w nadmiarze to jest szkodliwy. Wszystko, co jemy w nadmiarze, to jest po prostu szkodliwe. Ktoś lubi bardzo cukierki, za dużo też nie można ich jeść, bo słodycz szkodzi. Ale dobrze, do rzeczy, bo przecież chodzi o to, drodzy, żeby odpowiedzieć właściwie na to pytanie. I ja może zacytuję teksty, które są podstawą tego pytania, które, bo ono brzmi dalej. Drogi bracie, zdaję sobie sprawę, że akurat możesz nie znać tych wyrazów. Aha, bo jest zapytanie. Należałoby sprawdzić, jakie słowo greckie oznacza sok winny, a jakie alkohol. Jakie słowo jest właśnie użyte co do wesela w Kanie Galilejskiej. Po dokładnej analizie tego tekstu doszedłem do wniosku, że na szczęście nie muszę znać greckiego w tym przypadku, że to odpowiedź nasuwa się sama. Posłuchajmy. Trzeciego dnia, to jest Jana, Ewangelia Jana, czytamy drugi rozdział od pierwszego wiersza. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili, to oczywiście kolejne już teksty, ja nie będę wszystkich tam mówił, w pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do niego, nie mają wina. To jest przekład literacki, z przekładu literackiego cytuję, tam jest tak wszystko ładnie napisane. Siódmy wiersz. Jezus polecił. Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Mieliśmy wyliczenie, ile to było. I teraz dziewiąty wiersz, skracam te myśli. Gdy starosta, wesela oczywiście, spróbował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedział o tym tylko posługujący, wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody, zawołał pana młodego. I teraz co powiedział? Dziesiąty wiersz to jest najistotniejszy wiersz tej analizy tekstów. Słuchajmy. I powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją sokiem, gdy sobie podpiją, to do czego to jest wykorzystywane? Gorsze stawia wtedy. To co, lepszy sok, że aż się opili tym sokiem i potem już tego gorszego nie chcieli pić? Nie, kiedy wino zrobiło swoją robotę, to stawia gorsze i oni wtedy nie wiedzą, czy już gorsze piją, czy lepsze. Czyli, a ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Czyli dobre wino się dopiero pojawiło, jak Jezus zamienił wodę w to wino. Czy ta odpowiedź, czy ten wywód daje nam odpowiedź w tej sprawie, czy to był sok, czy wino? Wino. Także ten tekst z Abakuka, on nam oczywiście mówi o takiej pospolitej sprawie, że winem można komuś zaszkodzić i często jest znany przypadek, że się chciało coś wydobyć od kogoś, to wpierdało mu się odpowiednią ilość alkoholu, a potem bądź jego wypowiedzi były zgodne z oczekiwaniami pojącego, albo jego zachowanie było takie, że znalazło się haka na tego człowieka. Patrzcie, jak on się zachowuje. Ale to jest zupełnie inny problem, natomiast w przypadku tego było stworzone najnormalniejsze w świecie wino. Być może, że ono nie było aż takie mocne jak dzisiaj, bo z tego, co gdzieś tam się doczytałem, to nawet, żeby dzisiaj wino było skuteczniejsze w działaniu, to dodaje się mocniejszego alkoholu i to nie, że ktoś tam kombinuje w domu, ale już jest takie sprzedawane, że jest wzmocnione alkoholem mocnym, aby no, był lepszy skutek. Czwarte pytanie, nazwałem je ekologiczne. Z tego względu, że niewiele drzew trzeba wyciąć, żeby taką kartkę stworzyć na to pytanie. Przy okazji też wiem, kto je napisał, ale nie powiem wam. Jak Bóg rozmawiał z Samuelem i z innymi prorokami, w jaki sposób? Dziękuję, napisane jest na końcu. Drodzy, Oszczędność czasu powoduje, że muszę trochę tu wywód skrócić, ale przypomnę taką rzecz, że mieliśmy dwa sposoby rozmawiania w przybytku. Boga z osobą, z którą rozmawiał. Z Aaronem Bóg zupełnie inaczej rozmawiał, aniżeli z Mojżeszem. Nie przypominacie sobie te myśli, to słudzy pańscy to wyjaśniają, że z Aaronem Bóg rozmawiał przez Urim i Tumim, przez napierśnik. I oczywiście jest podana tylko sugestia tego, nikt na 128% nie wie, że tak było, ale prawdopodobnie Aaron musiał w taki sposób zadawać pytania, żeby na nie tylko uzyskać odpowiedź tak bądź nie. I właśnie światło padające z szekinach, blask padający z szekinach, Bóg go kierował w ten sposób, że ono się odbijało, mówię, sugestia, to nie jest powiedziane na 100%, albo na lewo, albo na prawo. I coś tam było ustalone, że na prawo jest tak, na lewo nie. Natomiast jest powiedziane, że z Mojżeszem Bóg rozmawiał, jak takie określenie, z usty do ust. Usty do ust. W jaki sposób to się odbywało? Możemy jedynie przyjąć sugestię, jaką tutaj w przypadku rozmowy Boga z Adamem podaje brat Johnson w tomie 15 epifanicznym na stronie 676. I ja myślę, że tą samą zasadę możemy przyjąć, że jeżeli chodzi o rozmowy werbalne, które odbywały się nie tylko tu z Samuelem, o którym jest pytanie, ale z innymi prorokami, jeżeli Bóg rozmawiał w ten sposób, to odbywały się na podobnej zasadzie, jak Bóg rozmawiał z Adamem. Bo to była pierwszy pokazany sposób rozmowy Boga z człowiekiem. I czytamy tak. Stosunki między Bogiem i Adamem, zanim ten zgrzeszył, były bardzo bliskie. Bóg rozmawiał z Adamem, a Adam rozmawiał z Bogiem. To jest, Jehowa przez Logosa jeszcze przed karnacją prowadził rozmowy z Adamem, a Adam z kolei mówił do Logosa jako przedstawiciela Boga w danej sprawie. I to wydaje się być logiczną odpowiedzią na postawione ekologiczne pytanie. Kolejne pytanie. Dwa połączyłem w jedno. Też, żeby zekonomizować czas, że jak już mnie takie ekologiczne przykłady przyszły, to ja teraz ekologicznie czas połączę. Proszę o odpowiedź. Czy Pan Jezus podczas ziemskiego pobytu znał język grecki? To jest jedno pytanie. A drugie bardzo pokrewne, które może stanowić jak gdyby ciąg dalszy tego pytania. Jakie były powody napisania Nowego Testamentu w języku greckim? Dlaczego nie w hebrajskim? Drodzy braterstwo, nasz Pan i apostołowie w tamtym czasie i w ogóle cały Izrael w tym czasie mówił w języku aramejskim. To nie był język hebrajski, to był język aramejski, czyli taka niszowa forma języka, którą posługiwali się nasz Pan i apostołowie. I teraz, dlaczego nie w tym języku został napisany Nowy Testament? Dlatego, że Bóg wiedział, że naród izraelski od pewnej chwili przestanie istnieć. On będzie rozproszony między wszystkie narody. To był ten czas, który nadchodził. Natomiast była do wypełnienia wielka misja ewangelizacyjna. Głównie ona wtedy była prowadzona w basenie Morza Śródziemnego, gdzie dominującym językiem był język grecki. Były tam bardzo rozpowszechnione wpływy helenistyczne, tak zwane. I żeby ta Biblia, ten Nowy Testament głównie miał spełnić swoje zadanie, to był on napisany w języku greckim, ale również z pewnymi zapożyczeniami z języka aramejskiego. Na przykład tak jak Maria spotkała już zmartwychwstałego Pana i powiedziała Rabuni. To jest powiedziane w języku aramejskim i to jest ta wstawka aramejska. Chociażby to słynne stwierdzenie naszego Pana Eloi, Eloi, lama sabachthani. To jest wyrażenie w języku aramejskim. I takich było trochę więcej. A więc widzimy, że tu chodziło o mesjanistyczne wpływy Nowego Testamentu. Więcej wam powiem. Zaraz niedługo cały Stary Testament został jako Septuaginta przetłumaczony na język grecki. Dlaczego? No bo jeżeli on miał być uzupełnieniem do Nowego Testamentu, to też musiał być w tym języku dostępnym dla wypełnienia tej misji. Chociażby Dzieje Apostolskie, ja tylko parę tekstów szybciutko zacytuję, pokazują, że Grecy odgrywali bardzo wielką rolę w tym dziele mesjanistycznym. I na przykład Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 1 wiersz mówi tak: i stało się w Ikonii, że także weszli do bużnicy żydowskiej i tak mówili, że uwierzyło i Żydów, i Greków wielkie mnóstwo. Żydzi wtedy już byli mocno rozproszeni po basenie Morza Śródziemnego i oni znali doskonale język grecki, także to, że te teksty były napisane w języku greckim, nie były dla nich przeszkodą. 17 rozdział, 4 wiersz, dalej w Dziejach Apostolskich. I uwierzyli niektórzy z nich, a przyłączyli się do Pawła i do Syli, i wielkie mnóstwo nabożnych Greków i niewiast przedniejszych niemało. Więcej tych tekstów mam, czas nie pozwala, żeby je wszystkie zacytować, ale ja myślę, że one obrazują to, dlaczego, i jest, są jakąś próbą odpowiedzi, dlaczego właśnie te teksty zostały Nowego Testamentu napisane w języku greckim. Szóste pytanie. W jaki sposób będzie służyć Panu Asyria i jaka będzie to droga z Księgi Izajasza 19:23? Ja może, żeby zanim dotrę do 23 tekstu, przeczytam poprzedzające teksty i okoliczne poniższe. 19 rozdział Księgi Izajasza, wiersz 22. A tak uderzy Pan Egipt, aby go zbiwszy, uzdrowił go, bo się nawrócą do Pana, a On się im da ubłagać i uzdrowi ich. Teraz nasz przedmiotowy tekst 23. Dnia onego będzie gościniec z Egiptu do Asyrii i będą chodzić Asyryjczycy do Egiptu, a Egipcianie do Asyrii i będą służyć Panu Egipcianie z Asyryjczykami. I warty zacytowania 24 tekst, który mówi: dnia onego będzie Izrael jako trzeci między Egipcjanem i Asyryjczykiem, a błogosławieństwo będzie w pośrodku ziemi. Ten 19 rozdział pokazuje nam Egipt jako świat, który zostanie, bo czytałem końcowy efekt, że zostanie uderzony Egipt i przez to naprawiony i będą służyć Bogu, a Bóg im wybaczy. To jest świat. I potem w 23 rozdziale zmienia nam się obraz i ten świat, który ma być pojednany z Bogiem, jest pokazany w trzech głównych podziałach. Mamy tutaj Egipt, który już zmienia się w tym obrazie, nie reprezentując całego świata, tylko świat pogański. Mamy Asyrię, która nam przedstawia całe nominalne chrześcijaństwo i mówi: i trzeci będzie między nimi, czyli Izrael. To jest świat judaistyczny. To są trzy największe dzisiejsze podziały na świecie i te religie nie mogą nawiązać dobrych stosunków pomimo wysiłków, jakie prowadzą. Ale mówi, że w tym dniu, czyli mowa jest już o tysiącleciu, oni nagle zaczną współpracować. Już nie będzie tego podziału, że osobno Asyryjczycy, osobno Egipcjanie, osobno Izrael. Oni będą po tej samej drodze chodzić. Pamiętamy 35 rozdział? I będzie tam droga, którą drogą świętą zwać będą. To jest tutaj pokazana ta sama droga. Te wszystkie podziały znikną między ludźmi. Zniknie ten podział właśnie na świat judaistyczny, na świat nominalnego chrześcijaństwa i na świat Egiptu, czyli tych pogan. Jeszcze należy tylko zaznaczyć, tu każde słowo już cedzę, patrząc na czas, że Asyryjczycy to był najgorszy w historii znany naród na świecie. Ja kiedyś spotkałem w pociągu Asyryjczyka, ale mu tego nie powiedziałem, bo jeszcze nie wiedziałem tego. Oni byli tak, to byli ludzie, którzy od dzieciństwa byli szkoleni do walki, do zabijania. Oni niewolników nie brali, oni wszystkich mordowali, rabowali. To był postrach dla całego ówczesnego świata, kiedy Asyria miała jakiekolwiek wpływy na świecie i przez to jest pokazane nominalne chrześcijaństwo. Dlatego oni tak dobrze to nominalne chrześcijaństwo z głównym ich zarządzającym podziałem pokazują. Tyle, więcej już nie powiem, bo już nie mam czasu. Nie mogę tego już dłużej przedłużać. Wraca pytanie sprzed roku o ekumenie. Proszę o wyjaśnienie pojęcia ekumenia. No i teraz ciekawsza część. I czy zawsze ma to pojęcie zastosowanie, jak dwóch braci spotka się razem reprezentujących dwie różne społeczności? Ekumenia, czy może teraz podam z powrotem jeszcze raz tą definicję, którą rok temu, tu zresztą w tym samym miejscu podałem. Ekumenizm lub ruch ekumeniczny, ruch pomiędzy różnymi tradycjami chrześcijaństwa dążący do rozwinięcia bliższej współpracy i lepszego zrozumienia. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Wydaje się dobra sprawa. Taki fragment znalazłem, jak to jest w praktyce realizowane, ten ekumenizm. To jest z internetu. Dr Robert Ramsey, arcybiskup Canterbury i głowa kościoła anglikańskiego, powiedział: ja marzę o jedności z Rzymem i wielkiej reformie tradycji oraz ortodoksji przy końcu tego stulecia. Ale co, jaka była odpowiedź na to marzenie tego arcybiskupa? Lecz niektórzy Anglikanie i inni wodzowie protestanccy, w których nadal tkwi nieco protestu, przyjęli raport komisji i wiadomość o wizycie papieża z niepokojem i niechętnym krytycyzmem. Kiedy przybył do Londynu, to lata 60. były, wodzowie sześciu wolnych kościołów prezbiteriańskich z Irlandii Północnej powiewali transparentami z napisami stwierdzającymi: Jezus zbawia, Rzym ujarzmia. A więc postępu raczej w tej ekumenii nie ma i nie należy się spodziewać. Natomiast oczywiście myśmy powinni coś robić, co jest podobne do ekumenizmu, ale o czym tu brat powiedział Adam, zebrania, które mogłyby spowodować, że bracia, którzy odeszli od prawdy, z powrotem do niej wrócą. I wtedy zaproszenie tych innych braci jest właściwe, ale cel, jaki jest wyznaczony, jest zupełnie inny niż to, że powinniśmy mówić każdy o swoim i nic z tego nie wynika. Ósme pytanie, może nam to jeszcze i ostatnie zresztą, może nam to bardziej pokaże, gdy ktoś pyta tak. Gdy w jednym miejscu zgromadzą się na przykład cztery różne grupy wyznaniowe, śpiewają pieśni, słuchają wykładów, modlą się, no jest ten podstawowy cel spełniony, ale teraz popatrzmy. A do tego jedni wierzą na przykład w piekło z torturami. Chcielibyśmy stąd taki wykład usłyszeć. Drudzy, że tylko oni idą do nieba. Zbudowałby nas taki wykład, gdybyśmy tutaj go usłyszeli. Następni, że ziemia będzie spalona. Chcielibyśmy tak postraszeni być tutaj z tego miejsca. Czy takie spotkanie ma aprobatę Boga? Drodzy, jeżeli my niedoskonali, z trudem byśmy zaakceptowali, żeby tak różnorodne tematy tu były poruszane, to czy Bóg zaakceptowałby coś takiego? Odpowiedzmy sobie sami. Koniec odpowiedzi. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę błogosławieństwa Bożego z tych wspólnych, całkowicie tutaj przeprowadzonych rozważań. Dziękuję bardzo.